refleksją. By może też powiedzieć ważne kwestie, które macie Państwo w swoich sercach, albo zadać pytanie naszemu gościowi, panu prezesowi zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jest nim pan Arkadiusz Siwko. Przypomnę numery telefonów do studia w Toruniu dla słuchaczy z Polski Północnej: 56 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. Dla słuchaczy z zagranicy dwa numery telefonów: 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Kierunkowy dla Stanów Zjednoczonych i Kanady 011 48 56. I użytkownicy sieci w naszej rodzinie wybierają dwa numery telefonów: 536 600 100 i 536 600 200.
Kiedy światu się zdawało, że na zawsze starta zma, że nie złoży nikt ich w całość, że nie wytrze z wraży chłap, polski żołnierz w obcej stronie, na Europy krańców gdzieś, bijąc wroga tęsknił do niej i układał taką pieśń. Póki Polska żyje w nas, buty nie zginie, orzeł biały jeszcze raz skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie pęka z nóg. Gotów do lotu, jeszcze zadzwi złoty róg. Bądź gotów, bądź gotów, jeszcze zadzwi. Dawno ścichło rżenie koni, rozwiał się bitewny kurz. Szczęk stalowy białej broni do historii przeszedł już. I odeszli z tamtym wojskiem na niebieski trąbki zew. Ci, co śnili wolną Polskę, zostawiając nam ten śpiew. Póki Polska Europa znów jest z nami i z pomocą skora biec, ale wolnej Polski granic polski żołnierz musi strzec i dochować musi wiary tym, co dali za nią krew, nieść wysoko ich sztandary i pamiętać tamten śpiew. Póki Polska żyje w nas, póty nie zginie, orzeł biały jeszcze raz skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie pęta z nóg. Gotów do lotu, jeszcze zabrzmi złoty róg. Bądź gotów, bądź gotów, jeszcze zabrzmi. Polska żyje w nas. jeszcze zerwie chęć na znów. Gotów do lotu, jeszcze zacznij złoty ruch.
Pięć minut po 22. Drodzy Państwo, rozmawiamy o polskim przemyśle zbrojeniowym, analizując stan obecny i plany na przyszłość. Gościmy pana Arkadiusza Siwko, prezesa zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, i odbieramy pierwszy telefon. Proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ryszard z Łodzi.
Witamy, panie Ryszardzie, i słuchamy.
Ja do pana prezesa mam takie pytanie. Dlaczego nie ma polskiej amunicji KBKS-owej? Ja już tak 20 lat temu, to była bardzo dobra amunicja sportowa. Jest amunicja czeska, niemiecka, białoruska. Dlaczego w Polsce zaprzestano tej produkcji? No polskiej nie można kupić. Tyle, dziękuję.
Dziękuję, i pan prezes.
Dziękuję za ten telefon, dziękuję za te słowa, bo one są najlepszym podsumowaniem sytuacji przemysłu zastanej, a mianowicie brak produkcji, brak produktów, które mogłyby być przedmiotem sprzedaży. I dokładnie tak jest. To dotyczy oczywiście nie tylko naboi i kul do tego sprzętu, który nasz słuchacz wymienił, to jest szerszy problem. Na szczęście nie jest tak, że to ma trwać wiecznie. W związku z tym można powiedzieć tylko tyle, iż mamy za zadanie zapewnić dostawy naboi do wszystkich rodzajów sprzętu używanego w Polsce i takich, które daje szanse eksportowe. To jest jedne z naszych zadań i one będą uruchamiane po kolei w najbliższych miesiącach.
Dziękuję za odpowiedź i odbieramy kolejny telefon. Proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże. Piotr Sosnowca. Ja dzwonię, wysłuchując jakby informacji, tak zacząłem się zastanawiać, czy państwo jako rząd macie jakiś szeroko zakrojony program rozwoju nowoczesnych rodzajów broni, bo ja na przykład od wielu lat z ciekawością i z dużym zadowoleniem śledzę na przykład postępy naszych młodych inżynierów, konstruktorów, informatyków w konstruowaniu różnego rodzaju robotów w tych tak zwanych zawodach łazików marsjańskich. Nie wiem, czy panowie wiecie, ale bardzo wielu tych ludzi na pewno już jest na celowniku wielu zachodnich korporacji, a moim zdaniem pan minister obrony Antoni Macierewicz wespół z ministrem gospodarki i rozwoju przemysłu powinien doprowadzić do tego, że w Polsce powinny powstać nowo zupełnie powstałe spółki uzbrojeniowe, które koncentrowałyby się na robotyce, na mini samolotach odrzutowych i wszystkich innych takich nowoczesnych rodzajach broni, które mogą nie być tak kosztowne, w sensie tworzenia kolejnych egzemplarzy, a wiadomo, że faza wdrożenia, produkcji, rozwoju tego może być kosztowna. Natomiast jeżeli Wojsko Polskie byłoby w dużym stopniu na przykład zrobotyzowane, mielibyśmy roboty, które były przenosić różne rodzaje broni i być skutecznym narzędziem pola walki, uzbrojone w różnego rodzaju broń przeciwpancerną, przeciwlotniczą, tudzież nawet broń przeciwpiechotną, to moim zdaniem wielu takich młodych chłopaków, którzy w tej chwili produkują te łaziki marsjańskie, a wiemy, że no Polska raczej na Marsa nie poleci, no powinni być już w tej chwili wyłapywani na etapie studiów przez naszych no, koordynatorów różnego rodzaju spółek, które produkują broń. Podobnie powinno być z nowoczesnymi rodzajami broni przeciwpancernej, bo ja tylko wspomnę taką słynną historię. Przed II wojną światową wyprodukowano karabin przeciwpancerny, różnicę przeciwpancerną, model WZ-35, która była tak tajną bronią, że nawet nie zdążono jej dobrze, że tak powiem, wprowadzić na pole walki, wojnie obronnej, a była niezwykle skuteczna. W tej chwili, jak ja miałem okazję oglądać czasami jakieś filmy, które są oficjalnie pokazywane na kanałach tematycznych różnych telewizji kablowych, pokazujące różne na przykład rodzaje broni, bo takie filmy są pokazywane, to są różne nowoczesne rozwiązania karabinów przeciwpancernych, nawet takich, które są w stanie być może skutecznie unieszkodliwić niejeden czołg, jeżeli się trafi w odpowiednie miejsce tego czołgu. Także wydaje mi się, że my nie jesteśmy w stanie być może na tym etapie rozwoju naszej gospodarki produkować jakichś na przykład nowoczesnych samolotów odrzutowych, ale powinniśmy produkować roboty wojskowe, wymyślać te roboty wojskowe, które przejdą każdą polską rzekę, każde polskie bagno, każdą polską łąkę, każdy polski las, które są w stanie strzelać, które są w stanie zastąpić żołnierza, który jest zawsze najcenniejszy, a nawiążę tylko do czegoś takiego, że na Śląsku co roku są w Spodku takie zawody różnego rodzaju graczy gier komputerowych. No niestety wiele tych gier, z tego co wiem, bo ja nigdy takimi gierami się nie zajmowałem, to są tak zwane strzelanki. Czyli jeżeli by połączyć młodą polską myśl inżynierską, robotykę, drony z tymi ludźmi, którzy umieją grać w te gry i wygrywają mistrzostwa świata w tych grach, no to mamy po prostu i sprzęt, i operatorów tego, którzy po prostu, jeżeli wróg by wkroczył na polską ziemię, bez litości tego wroga będą niszczyć. I to jest, myślę, że kierunek rozwoju polskiej armii. Mikrorobotyka, robotyka, drony, mikrosamoloty odrzutowe z napędem nowoczesnym, rakietowym, mikroodrzutowym, takie, które pozwolą skutecznie razić niejednego wroga. Pozdrawiam serdecznie, szczęść Boże.
Dziękujemy panie Piotrze i pozdrawiamy również. Oddajemy głos panu prezesowi.
Dziękuję za ten głos. Dokładnie oddaję na nasz sposób myślenia i patrzenia na najbliższą rzeczywistość. I to nie mierzoną w lata, ale miesiące i tygodnie. Otóż dokładnie jest tak, iż nie wszyscy z Polski wyjechali. Również nie wy wszyscy naukowcy, nie wszystkie elity intelektualne z pewnością z Polski nie wyjechały. Oznacza to, że tutaj w naszym państwie istnieje wystarczająca liczba znakomicie wykształconych środowisk, które są w stanie przygotować najwyższe rozwiązania technologiczne. I teraz jest tak. W tej sprawie można iść dwoma torami i obydwie drogi podejmujemy. Pierwsza to jest po prostu zaproszenie do przyjścia do pracy. Do przyjścia do pracy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Każdy, kto posiada umiejętności technologiczne, posiada pomysły, jest u nas mile widziany. Przed nikim nie zamykamy drzwi i zapraszamy każdego. Druga droga to jest droga pozyskiwania patentów technologicznych oraz podmiotów, które taką myśl technologiczną, takie patenty posiadają. I także tą drogą idziemy. To znaczy przygotowujemy nabycie wysoko wykwalifikowanych podmiotów, które są w stanie, już pracują nad zaawansowaną technologią. Dotyczy to także robotyki, dotyczy to oczywiście szeregu innych rzeczy. Przypomnę, iż w programie modernizacji sił zbrojnych ogłoszonych przez pana ministra Macierewicza, jak i też w planach rozwoju gospodarczego ogłoszonych przez pana premiera Morawieckiego, znajdują się elementy, które muszą być wdrożone przez polski przemysł w oparciu o polską myśl technologiczną. Do nich należą drony, nazywane także bezzałogowcami. One mają różne oczywiście parametry i różne klasyfikacje, ale to musi być element polskiej produkcji, polskiej myśli technologicznej i te prace zostały już podjęte. Dotyczy to także projektu satelity. Jak państwo doskonale wiecie, praktycznie każdy kraj europejski, jakkolwiek liczący się w Europie, posiada własne satelity. Polska tego nie posiada. To jest tylko stan skrajnej, absolutnie zapaści infrastrukturalnej Polski. Także Polska Grupa Zbrojeniowa poszukuje, analizuje, rozmawia, negocjuje w tej sprawie. Ten polski satelita musi być w najbliższym czasie uruchomiony i z pewnością znajdzie się przy tym programie miejsce dla polskiej myśli technologicznej.
Dziękuję. Odbieramy telefon kolejny. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Stanisław spod Warszawy się kłania.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
I słucham.
Moje pytanie brzmi do pana prezesa. Czy nasi polscy naukowcy są rozsiani po świecie, słyną z różnych wynalazków i czy państwo w jakiś sposób nawiąże z nimi kontakt? Dziękuję.
Dziękuję.
Już odpowiadam na to pytanie. Oczywiście, że nie nawiążę w trybie przyszłościowym i przypuszczającym, tylko już nawiązało. Część naszych profesorów, którzy pracują za granicą, również podjęło pracę dla nas. Ale często powodem ich wyjazdu jest nieumiejętność w obrębie państwa polskiego zagospodarowania ich zdolności. Czyli nie dania im instrumentów finansowych i technicznych dla rozwijania tych pomysłów i tych idei technologicznych, które posiadają. Dzisiaj uruchamiamy w Polskiej Grupie Zbrojeniowej Centrum Innowacyjności i Rozwoju. Chcemy tam absolutnie lokować laboratoria technologiczne, które będą dawały ten warsztat do tego, żeby rozwijać te pomysły, tę myśl technologiczną, która jest już dostępna w Polsce. Nie ma innej drogi rozwoju. Musimy mieć własną myśl technologiczną.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo? Halo?
Tak.
Słuchamy, tylko radio, proszę przyciszyć troszeczkę, żeby nam nie przeszkadzało. Dziękuję.
Szczęść Boże, kłania się pięknie Andrzej z okolic Krynicy. Ja mam takie małe pytanie, krótkie, do pana prezesa i ono brzmiałoby mniej więcej tak, jakieś dwa zdania wprowadzenia. Rozsądne kierowanie tak potężnym organizmem, jakim jest ta Polska Grupa Zbrojeniowa, wymaga stałej współpracy z instytucjami naukowo-badawczymi. Kiedyś taką rolę w armii pełniła Wojskowa Akademia Techniczna, Politechnika Warszawska się włączała, Akademia Górniczo-Hutnicza i szereg innych uczelni wnosiły, czy Politechnika Rzeszowska obecna, wnosiły swój wkład właśnie w myśl nowoczesną, a jednocześnie koordynator Wojskowa Akademia Techniczna jak gdyby precyzowała potrzeby wojska, armii, wymagania wobec sprzętu produkowanego, po prostu reżimy. Jak pan prezes widzi tą współpracę, jeżeli takowa istnieje? No i to byłoby wszystko. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam, dziękuję ojcu za połączenie.
Dziękujemy, pozdrawiamy również i oddajemy głos panu prezesowi.
Dziękuję bardzo za ten głos, bo waga tej wypowiedzi jest absolutnie bezcenna. Jednym z najprostszych, a w związku z tym i najważniejszych, najbardziej efektywnych źródeł pozyskiwania polskiej myśli technologicznej jest kooperacja pomiędzy przemysłem a środowiskiem naukowym. Ona jest absolutnie niezbędna. Ona szwankuje w Polsce. Nie jest tak, że tylko w przemyśle zbrojeniowym, ona szwankuje również w innych dziedzinach przemysłu. No ale to musi być nowe rozwiązanie zastosowane absolutnie natychmiast. My podpisujemy w tej chwili szereg umów o współpracę z uczelniami, również tymi, które nasz słuchacz wymienił. Ale chodzi tutaj o pewne globalne podejście. Po pierwsze, nie może być tak, że tylko uczelnie wojskowe uczestniczą w procesie konstruowania rozwiązań innowacyjnych. W pozostałych uczelniach znajdują się nie mniej istotne ośrodki myśli technicznej. Dzisiaj trzeba przyjąć założenie, iż całe środowisko naukowe, które czuje w sobie potencjał do wykorzystania w przemyśle zbrojeniowym, powinno taką kooperację otrzymać. I Polska Grupa Zbrojeniowa mówi tak, absolutnie, jesteśmy gotowi usiąść natychmiast z każdym środowiskiem naukowym, z każdą uczelnią i dokonać umówienia się konkretnego na przygotowanie określonych rozwiązań. uczelni w Polsce jest dużo. Żeby z każdą usiąść i z każdą porozmawiać, wymaga to pewnego czasu. Ale nie ma innej drogi i my z pewnością tą drogą będziemy szli.
Bardzo dziękuję. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Jarosław z Wejherowa.
Witam.
Pozdrawiam ojca, pozdrawiam gościa. Ja króciutkie pytanie mam tylko takie. Czy mają państwo rozeznanie co do tego, jaką ilość broni należy wyprodukować na zaopatrzenie tak zwanej Gwardii Narodowej? Bo coraz częściej słyszymy o jakby powszechnym uzbrajaniu się. Ludzie chcą po prostu posiadać broń, zawiązują się grupy strzeleckie, powstają strzelnice, czyli no jednym słowem jest potrzebne rozeznanie dla możliwości produkcyjnych, bo jak wiadomo, każdy biznesmen wie o tym, że najbliższy klient to jest ten wokół, prawda, krajowy, żeby na tym zarobić, by potem móc ewentualnie eksportować. Więc potencjał jest, czy państwo mają rozeznanie co do tego, jaka ilość broni potrzeba, by zaspokoić właśnie te życzenia tych powstających grup strzeleckich, Gwardii Narodowej i tak dalej. Serdecznie pozdrawiam. Odsłucham na antenie. Bóg zapłać.
Dziękuję panie Jarosławie. Pozdrawiamy serdecznie.
Wiadomo, że obecność w życiu społecznym każdego państwa, organizacji o charakterze paramilitarnym, pan nazwał to też w różny sposób, jest ważnym elementem pewnej edukacji obronnej społeczeństwa i to jest bardzo dobre. To już dzisiejsze możliwości naszych zakładów są wystarczające do tego, żeby zaspokoić te oczekiwania. Jest rzeczą inną przygotowanie naszych zakładów do tego, żeby można było całkowicie przejść na pewien system polskiego uzbrojenia. Te rzeczy się już zaczęły. Jak państwo wiecie, od tego roku polska kampania honorowa będzie zaopatrzona nie w broń produkcji rosyjskiej, ale w broń po prostu polską, produkowaną w fabryce broni Łucznik. To jest bardzo istotny element. Dzisiaj te zdolności produkcyjne są wystarczające na pierwsze zamówienia. Wraz z uruchamianiem projektu obrony narodowej, obrony terytorialnej, niezmiernie ważnego elementu tej systemu zdolności obronnych w państwie polskim, to też jest element, który będzie korzystał z produktów naszego przemysłu. Terminowość tworzenia tego projektu, jakim jest obrona terytorialna, z pewnością daje możliwości produkcyjne, żeby to w odpowiednim czasie wyposażyć wraz z kolejnymi komponentami obrony terytorialnej.
Proszę bardzo, halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Dariusz z Rzeszowa.
Szczęść Pania. Boże. Słuchaj.
Panie prezesie, przed chwilą tutaj padło pytanie dotyczące uzbrojenia obrony terytorialnej. Wiadomo, że w dzisiejszym czasie to ta broń musi być też zaawansowana technologicznie. Ja bym chciał zapytać, czy właśnie jest jakiś program, by właśnie tą obronę terytorialną wyposażyć właśnie chociażby w jakieś systemy zwiadowcze, naprowadzania ognia, tego typu rzeczy. Czy ta obrona terytorialna jest tylko jakby taką, ma być tylko taką wyposażona w najprostszą taką broń ręczną i nic więcej. Prosiłbym, jeżeli coś można w tym temacie.
Dziękuję panie Dariuszu, pozdrawiamy, z panem Bogiem.
Sens istnienia obrony terytorialnej w tym wymiarze militarnym sprowadza się do tego, że musi posiadać produkty i uzbrojenie zdolne do reagowania. W związku z tym musi ona zawierać wszystkie te elementy, o których pan wspomniał, a także i inne elementy. I takie są dokładnie plany. To musi być produkt i projekt, który jest w stanie reagować militarnie na zagrożenie. I takie są dokładnie plany.
Dziękuję. I odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wiesława z Dolnego Śląska. Ojcze Grzegorzu, ja chciałam się tego pana zapytać.
Pana prezesa.
Ja pochodzę z Kieleckiego. chodzi mi o skarżysko kamienne, czy tam fabryka istnieje, czy nie, bo coś mi się wydaje, że chyba nie. Czy będzie? Skarżysko kamienne.
Już oddaję głos panu prezesowi, tak.
Istnieje MESKO, Skarżysko Kamiennej, ma się nie tyle dobrze, bo to jest złe określenie, tylko to jest i będzie w najbliższych latach jeden z wiodących zakładów Polskiej Grupy Zbrojeniowej i jeden z filarów polskiego przemysłu obronnego. Dodam w związku z tym, że z pewnością będzie również przyjmował nowych pracowników.
O, to bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dziękuję bardzo.
Cieszymy się razem z panią. Pani Wysława, pozdrawiamy, z panem Bogiem, dziękujemy serdecznie. Ja mam też pytanie, tak od razu w kontekście też naszych wypowiedzi naszych słuchaczy. Czy Polska Grupa Zbrojeniowa planuje, czy być może prowadzi, bo też jakoś tak zainteresowało mnie to, jakieś akcje propagujące swoją działalność, czy zachęcające, jeżeli chodzi o szkoły, ośrodki młodzieżowe i tak dalej. Jak to wygląda kwestia? Bo wiem, że na różnych piknikach czy festynach pojawiają się sprzęty, które są prezentowane, wojskowe, natomiast czy w szkołach jakieś takie prezentacje edukacyjne są prowadzone?
Są prowadzone w ramach polityki wychowania patriotycznego przez resort obrony narodowej. Polska Grupa Zbrojeniowa jako jeden z elementów tej struktury zarządzania Ministerstwa Obrony Narodowej także w tym uczestniczy. Także mogę to potwierdzić, ale jest to element większej całości. Po prostu sam cały resort obrony narodowej po prostu uczestniczy w tych projektach.
Dziękuję. Drodzy Państwo, trwają nasze rozmowy niedokończone. Zachęcamy, zapraszamy do telefonowania. Telefonujecie Państwo, ale zachęcam do tego, by być z nami. Teraz chwilka przerwy. Muzyka w wykonaniu Wojska Polskiego, reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego. I po tej pieśni powracamy do naszych rozmów. Drodzy Państwo, trwają nasze rozmowy niedokończone. Mówimy o stanie polskiej grupy zbrojeniowej, o zadaniach, o planach na przyszłość i odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Anna z Krasnego Stawu.
Witamy i słuchamy.
Ja, przyjmując się do audycji, myślę, że nasze zadanie to przede wszystkim edukować duchowo naszą Polskę, ponieważ usłyszałam, że od I wojny światowej zabiliśmy 25 milionów maleńkich dzieci, to znaczy aborcji dokonano. Więc teraz przed kim mamy się zbroić? Jeden drugiego ma zabijać? Przecież to się nie godzi przeciw czwartemu przykazaniu Bożemu. Przecież Bóg wyraźnie mówi, nie zabijaj. A jeżeli chcemy obrony, to trzeba tylko modlitwy i Bóg będzie w naszej sprawie zawsze z nami. Bo któż większy jak Bóg? A jeden drugiemu człowiekowi nie może produkować broni i żeby iść i drugiemu człowiekowi robić krzywdę. To dla mnie jest troszeczkę niechrześcijański pogląd na zbrojenia. Mhm. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy Pani Anno. To rzeczywiście takie pacyfistyczne bardzo podejście i skrajne. Czy działalność polskiej grupy zbrojeniowej jest, czy stoi w sprzeczności z wiarą?
Bardzo się cieszę z tego pytania, dlatego że daje ono możliwość porozmawiania i refleksji i na ten temat o charakterze duchowym i moralnym. Zapewniam, że ta refleksja nie jest obca w polskiej grupie zbrojeniowej, a przynajmniej mogę mówić w moim imieniu. Już w sumie teologicznej świętego Tomasza z Akwinu jest refleksja dotycząca prawa do obrony. To jest bardzo istotny element. My nie produkujemy i nie uruchamiamy broni po to, żeby ona służyła agresji, pozyskiwaniu dóbr naszych innych ludzi, sąsiadów, innych państw. Produkujemy sprzęt, który ma możliwość powiedzenia wszystkim, słuchajcie, my jesteśmy w stanie się obronić. Bardzo proszę nas szanować, bo jesteśmy w stanie po prostu bronić i odpowiedzieć na atak. To jest element, który można porównać do roli ojca w rodzinie, który nie może pozostawić swojej rodziny w momencie agresji i ataku, skazanej na dyktat agresora. Jest naszym obowiązkiem jako państwa polskiego zapewnić bezpieczeństwo naszych obywateli. Do tego armia musi istnieć i nie ma to żadnej sprzeczności z wiarą i z tym, że w każdej zbiorowości, również zbiorowości wojskowej, zbiorowości zbrojeniowej, musi istnieć nieustanna refleksja moralna.
Dziękuję panu prezesowi. Ja też jestem w lepszej sytuacji od pana prezesa, bo mam pod ręką katechizm Kościoła katolickiego i w punkcie, między innymi w punkcie 2316 katechizm mówi o produkcji broni, o handlu bronią jako elementach, które wpływają na wspólne dobro narodów i wspólnoty międzynarodowej. Władze publiczne mają więc prawo i obowiązek ich ustawowego regulowania, więc i cały rozdział obrona pokoju, to są punkty 2302 aż do końca omawiania tego przekazania, czyli do 2330 w katechizmie Kościoła katolickiego jest mowa bardzo konkretnie o tym, że to nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek państwa dbać o to, by obywatel czuł się w tym państwie bezpieczne. Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, halo. Na wieki wieków, amen.
Chciałem do audycji.
Prosimy, tak, jesteśmy już na antenie. Słuchamy. Jak pan ma na imię, skąd telefon?
Jerzy Laskowicz, Leszek. Panie prezesie, mam takie zapytanie, bo ostatnio mi wpadł ciekawy artykuł na temat polskiego lotnictwa. I czytałem właśnie w ciekawe projekty, które były zaniechane w latach 80. 90. Chociażby samoloty szturmowe typu Skorpion czy coś podobnego. Jeżeli można się ustosunkować, to przyjdę na posłów i będę służywał.
Dziękujemy, pozdrawiamy, szczęść Boże i oddajemy głos panu prezesowi.
To niestety nie były samoloty szturmowe, na tym polega cały problem. To były samoloty o charakterze szkoleniowym, które mogły być wykorzystywane w innych celach, w tym szturmowych. To dzisiaj nie jest w stanie zastąpić po prostu bojowych samolotów, to trzeba zdać sobie sprawę. Zaniechanie tych projektów o tyle było niewłaściwe, że na bazie tych istniejących projektów można było je dalej rozwijać i rzeczywiście iść w kierunku produktu, który spełnia charakter bardziej bojowy. Jeżeli ten produkt został zaniechany, no to po prostu nie mamy nic. I dzisiaj w pewnym sensie trzeba zaczynać te prace od nowa. I ta uwaga, którą słuchacz tutaj złożył, że zaniechanie tych projektów było wątpliwe, z pewnością ma tutaj rację.
Dziękuję serdecznie i witamy kolejnego słuchacza. Proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże, Edward z Warszawy.
Szczęść Boże.
Ja nie jestem raczej ignorantem, jeśli chodzi o sprawy obronne, natomiast słuchałem audycji, ona jest niezwykle kompetentna. Ogromnie się cieszę, że szereg osób w sposób bardzo merytoryczny zadaje pytania, a odpowiedzi są naprawdę stawiające i diagnozy stanu obecnego i wyjście z tej zapaści wielkie. Problem jest taki, jest szereg takich audycji prowadzonych przez Radio Maryja właśnie z rozmów niedokończonych, natomiast no niestety bardzo wiele osób, no jest uprzedzonych do tej rozgłośni, co już od lat. I pytanie moje jest takie, no konkretnie w tej chwili do pana prezesa, ale również bardziej ogólnie do decydentów, którzy w tej chwili przejęli ster nad Polską we wszystkich dziedzinach. No, czy również ten typ audycji jest szerzej przez państwa, no przez pana na przykład w telewizji publicznej. Ja rozumiem, że Radio Maryja daje znakomite możliwości, ponieważ cały czas jest bieżąca wymiana zdań i te pytania, prawda, które są również cenne no, dla pana prezesa, bo może to uwzględnić na przykład we swoich wypowiedziach, tam gdzie nie ma takiej możliwości zadawania pytań merytorycznych i odpowiedzi. Natomiast no to jest niezwykle cenne, żeby te wszystkie sprawy były naświetlane publiczności no, we wszystkich możliwych, no, przyzwoitych środkach przekazu, czyli radio, jedynka tam, telewizja, która została już jakoś tam przejęta, prawda, przez tą uczciwą władzę, prawda, żeby to docierało do ludzi, bo to są niezwykle cenne informacje. I teraz ona dociera, powiedzmy, do tych, nie wiem, ile osób w tej chwili tego słucha, ale obawiam się, że no to jest garstka, którzy no po prostu słuchają tego radia. Ja nie wiem, czy te audycje są na przykład w telewizji, ponieważ no jestem raczej zorientowany tylko na telewizję Trwam, Radio Maria, ewentualnie lokalną radię katolickie tutaj warszawskie. Więc takie pytanie bardzo ogólne. Wydaje mi się niezwykle ważne, żeby jak najwięcej, no bo to są znakomite rzeczy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie Edwardzie. Dziękujemy, pozdrawiamy. Pan prezes, jeżeli się chce odnieść.
Mogę się tylko oczywiście podpisać pod tymi słowami i wypowiedziami. Ale chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, która może być elementem bardzo interesującym. Otóż to nie jest tak, że takie audycje jak dzisiejsza są słuchane wyłącznie przez zwolenników, miłośników lub też po prostu osoby, które po prostu tą rozgłośnię lubią. Zapewniam państwa z perspektywy stolicy Polski, iż wypowiedzi, które padają w Radiu Maryja, są głęboko analizowane przez wszystkie istotne środowiska w Polsce, społeczne i polityczne, i to niemalże z godziny na godzinę. Często w natłoku i krzyczenia przeciwko chociażby takim audycjom zapominamy, że tym bardziej są one słuchane. I rzeczywiście zasięg tej myśli, która tutaj powstaje, jest znacznie szerszy, niż można byłoby się spodziewać.
Tak, ja jeszcze dodam, bo też troszeczkę w kontekście oglądalności, słuchalności, Rozmowy Niedokończone są najpopularniejszą audycją w Radiu Maria i w telewizji Trwam. I no wiadomo, że ta słuchalność i oglądalność zmienia się każdego dnia, natomiast no to są już odbiorcy liczeni w milionach. I rzeczywiście, tak jak pan prezes powiedział, nasłuchują nas różne środowiska, też no niekoniecznie te życzliwe, ale to jest też wyraz tego, że to, co tutaj jest mówione na antenie Radia Maria czy telewizji Trwam, może dotrzeć do każdego i też bardzo wielu słuchaczy poprzez takie czasem przypadkowe włączenie odbiornika zaczyna się powoli przekonywać. A też no, te linie telefoniczne, które tutaj mam przed sobą, które dzwonią, które migają, świadczą o tym, że jest zainteresowanie, że jest odbiór tego dzisiejszego tematu. No i też większość mężczyzn, wiadomo, sprawy obronności pokazują, czy mówią o tym, że temat dotyczy mężczyzn. A może w tym kontekście też takie pytanie do pana prezesa. Jak jest w polskiej grupie zbrojeniowej z kobietami? Czy też zatrudnia polska grupa zbrojeniowa większość mężczyzn, czy też pojawiają się kobiety?
To też jest bardzo dobre pytanie i też bardzo dziękuję za zadanie go. Otóż oczywiście, że pracują w polskiej grupie zbrojeniowej kobiety. Oczywiście, że w sposób naturalny większość statystyczna należy do mężczyzn, ale proszę sobie wyobrazić, proszę sobie to uświadomić, i tu niniejszym pozdrawiam panią prezes Wawrzynkiewicz, prezesa Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych z Poznania. Otóż proszę państwa, na czele wiodącego zakładu przemysłu obronnego w Polsce, w Poznaniu, który prowadzi bardzo odpowiedzialną pracę związaną z upgrade'em i unowocześnieniem i tak nowoczesnych czołgów posiadanych przez państwo polskie, nie, Leopardów, na czele tego zakładu stoi dokładnie kobieta, pani prezes Wawrzynkiewicz. To jest najlepszym dowodem tego, iż absolutnie reprezentujemy po prostu polskie społeczeństwo.
Dziękuję serdecznie i odbieramy telefon kolejny. Proszę bardzo, halo?
Halo?
Tak, słucham, jesteśmy już na antenie, prosimy
na
bardzo.
Na antenie, szczęść Boże, Edward z Górnego Śląska.
Szczęść Boże.
Nie wiem, czy w temacie jestem, ale słuchając właśnie o sprawach wojskowych, wiemy, że wojsko potrzebuje mechaników, nawet kucharzy, kelnerów. I myślę, czy nie warto było przy zawodowych szkołach utworzyć taką wojskową sekcję logistyczną, która by kształtowała te postawy patriotyczne, szacunku do Wojska Polskiego, jego tradycji niepodległościowych, właściwie postawy zdecydowania, umiejętności przydatne przyszłej służbie wojskowej. I myślę, że przecież w zawodowych szkołach jest bardzo dużo młodzieży i można było w jakiś po prostu sposób zaszczepić. Ja się pokusiłem z mojej strony o opracowanie takiego regulaminu, który ewentualnie można po prostu przesłać, ale myślę, że myśl jest do realizacji przy szkołach zawodowych. To znaczy będą umundurowani, będą uczestniczyć po prostu w zajęciach odpłatnych, nieodpłatnych, samoobrony, ratownictwa medycznego, no różnych innych zajęcia, ale uczestniczyliby również w tych formacjach typowo wojskowych na poligonach, zapoznanie się z działalnością wojska. Tyle bym chciał dołożyć, czy po prostu ta myśl jest słuszna, czy nie.
Dziękujemy panie Edwardzie i prosimy pana prezesa o odpowiedź.
Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry pomysł. W związku z tym naszym partnerom, którzy prowadzą prace edukacyjne, będziemy taki pomysł rekomendować.
pan Edward ma gotowe pewne propozycje, schematy, więc może też zgłosić je w odpowiednie miejsca. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Prosimy radio przyciszyć, dobrze? Bo już, jesteśmy już na antenie.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo. Szczęść Boże.
Ja tu w takiej kwestii. Mówimy o tej samoobronie. Słuchałam na TV, na info o tarczy antyrakietowej. Pan Putin grozi, że jeżeli zostaną ustawione u nas w Polsce, to będzie żywą prowokacją wymierzoną przeciwko nim. Jak ta sprawa wygląda?
Dziękujemy pani Mario i oddajemy głos panu prezesowi.
Jest elementem polityki międzynarodowej wypowiedzi, które stanowią nacisk wobec państw ościennych co do tego, jaką politykę powinni prowadzić. W związku z tym nie można się dziwić tego rodzaju sformułowaniom. Za to trzeba mieć poczucie celów własnego państwa. Celem państwa polskiego, jednym z, ale bardzo ważnym, jest zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa mieszkającym tu ludziom. Do tego niezbędne są rozwiązania również o charakterze militarnym. I żadne państwo nie może wyznaczać innemu państwu, w tym również w Polsce, środków, w jakim ma tę politykę obronną, do której ma prawo i obowiązek stosować. W związku z tym Polska z pewnością podejmie suwerenne w tej sprawie decyzje. Decyzje, które będą gwarantowały bezpieczeństwo naszych obywateli.
Dziękuję. Ktoś nam się rozłączył. Panie prezesie, w takim też patrzeniu na sprawy Polski, na sprawy obronności, ja chciałem zapytać też, jaka jest dzisiaj właśnie w kontekście też tego, o czym mówiła pani Maria, tych pewnych obaw, jaka jest pozycja Polski na arenie międzynarodowej, jak na nas patrzą, jako na partnera, choćby w kwestiach zbrojeniowych, a z drugiej strony, jaka jest rola czy pozycja Polski na tej mapie geopolitycznej Europy i świata?
Patrzą w chwili obecnej na nas jako na państwo, które powstaje z kolan. To jest właściwe określenie. Patrzą na nasze państwo jako na państwo, które ma własną tożsamość, ma własne poczucie narodowych celów i te cele artykułuje. To jest absolutna podstawa do tego, żeby być na arenie międzynarodowym szanowanym. To jest absolutna podstawa i dzisiaj dokładnie tak się dzieje. Polityka, która nie ma żadnych celów, polityka, która nie artykułuje interesów państwowych, w sposób naturalny sprzyja zmniejszaniu pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Z pewnością, kiedy będziemy mogli o tym porozmawiać za 2-3 lata, opinia publiczna w Polsce będzie jasno widziała, iż polityka twardego reprezentowania polskich interesów państwa polskiego jest najlepszą polityką, którą można stosować.
Dziękuję serdecznie i odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię jest Zbigniew, ja dzwonię z Mazowsza.
Witamy panie Zbigniew.
Miałbym jedno pytanie do pana prezesa, gdyż z zainteresowaniem słucham audycji. Jestem członkiem stowarzyszenia szkolącego modelarzy lotniczych. Stowarzyszenie nasze składa się przeważnie z osób związanych z lotnictwem, albo w przeszłości raczej związanych z lotnictwem. No i oczywiście bardzo nam zależy na wykształceniu i wyszkoleniu młodych modelarzy na dosyć nowoczesnym poziomie. Ale z drugiej strony niestety, ponieważ pełnię funkcję skarbnika w tym stowarzyszeniu, zdaję sobie sprawę z niewielkich ilości pieniędzy, jakimi możemy dysponować. dysponować w przypadku pomocy dzieciom czy tam modelarzom, no, żeby zapewnić im jakiś nowocześniejszy sprzęt albo nawet proste nagrody w zawodach. Chciałem zapytać pana prezesa, czy byłaby szansa na może jakieś chociaż nawet niewielkie wsparcie dla takich stowarzyszeń? Posiadamy kilka naprawdę modelarni, gdzie no, niektóre z nich borykają się naprawdę z dużymi trudnościami finansowymi. I to chciałbym tylko tyle. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Pana Bogiem.
Dziękujemy, z Panem Bogiem.
Jest elementem pewnej kultury zarządzania, żeby podjąć refleksję nad każdym wnioskiem i każdą prośbą, bo może ona mieć w sobie jądro bardzo racjonalne. W związku z tym każda formacja społeczna, myśl technologiczna, środowisko naukowe, środowisko innowacyjne, grupa patriotycznego wychowania absolutnie może się zgłosić do nas. Wszystkie adresy są na stronie internetowej pgzsa.pl i wszystkie one zostaną rozpatrzone, dlatego że my nie możemy dzisiaj odrzucać żadnej formy dialogu społecznego i będziemy rozpatrywali każdy wniosek.
Dziękuję serdecznie. Prosimy bardzo. Halo? Halo? Radio Maryja? Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Słuchamy, jesteśmy na antenie już, prosimy bardzo.
Już słucham, więc mówi Zbigniew z Wielkopolski. Chciałbym pana prezesowi, słyszałem właśnie, że pan minister powiedział, że Wojsko Polskie kupiło moździerze, do których nie ma amunicji. I tej amunicji nie ma na całym świecie. Znaczy, nie produkują takiej amunicji na całym świecie. Czy wasze zakłady nie podjęłyby taką produkcję i produkować dla siebie i załóżmy dla innych państw?
Dziękuję, panie Zbigniewie, i oddaję głos panu prezesowi. Pozdrawiam.
Rzeczywiście miał miejsce taki przypadek. Problem polegał na tym, że zamówiono moździerz, a nie zamówiono do niego amunicji. To nie jest tak, że takiej amunicji wyprodukować nie można. To jest problem tempa tej produkcji. Po prostu jest jej nie zamówiono. No to przecież to nie jest tak, że zakład produkuje po prostu i trzyma w kartonach. To jest po prostu niemożliwe. Nie zamówiono amunicji, czyli wyposażono armię polską w sprzęt. Powiedziano, brońcie Polski, a na pytanie, gdzie są naboje, powiedziano, aha, to jeszcze naboje są potrzebne. I to jest stan zastany. Dzisiaj oczywiście taka sytuacja nie może mieć miejsca. Po pierwsze, ta amunicja jest pozyskiwana, ale w ostatecznym rachunku będzie produkowana bezpośrednio w Polsce, bo nie ma innej możliwości. Ona po prostu nie została zamówiona. Wcześniej oczywiście.
Dziękuję panu prezesowi. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo? Dobrze. Prosimy.
Można już, tak?
Tak, tak, jesteśmy na antenie. Kto mówi, skąd?
Cześć Boże, ja tylko z takim krótkim pytaniem. Otóż...
A pana imię możemy poznać?
Tadeusz.
Panie Tadeuszu, prosimy.
Przepraszam bardzo. Otóż nie wiem, bo ja dopiero się przed chwilą włączyłem i nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Pan prezes chyba przed chwilą powiedział, że Polska jako państwo podejmie suwerenną decyzję, to ja rozumiem, że to chodzi o podjęcie decyzji w sprawach, powiedzmy, wojskowości czy obronności, tak? Czy dobrze zrozumiałem? Halo?
Tak, oczywiście. No, każde państwo musi podejmować tak. suwerenne decyzje, bo inaczej przestaje być po prostu państwem.
Rozumiem. Wobec tego mam takie pytanie. Otóż kilka lat temu, dobrych kilka lat temu, Czechosłowacja, kiedy jeszcze istniała, produkowała taki radarowy system obronny, który się nazywał Tamara. To z tego, co ja rozumiem, był radar pasywny, który w tamtym czasie produkowały chyba tylko 4 państwa na świecie. I Czechosłowacja podjęła decyzję, że sprzeda ten radar Chinom i Stany Zjednoczone sprzeciwiły się tej decyzji w ramach oczywiście tego, że Czechosłowacja należała do NATO i Czechosłowacja nie mogła tego sprzedać. Czy uważa pan, że Czechosłowacja miała prawo podjąć taką decyzję jako suwerenne państwo, czy nie?
Z suwerenne państwo podejmuje decyzje, które są elementem właśnie tej suwerennej decyzji. W związku z tym to można rozpatrywać wyłącznie w kategoriach błędu lub niebłędu, a nie możliwości lub niemożliwości. Czechosłowacja po prostu podjęła taką decyzję. Wydaje się, że kooperacja w ramach sojuszy obronnych wymaga też dialogu z partnerami. W ramach tego dialogu z partnerami muszą być wypracowywane decyzje. Absolutnie nie będę odpowiadał za decyzje podejmowane w państwach ościennych. Po prostu dbajmy o to, żeby państwo polskie, nasze państwo, podejmowało po prostu dobre decyzje.
Dziękuję panu prezesowi za odpowiedź. Drodzy państwo, 23 się zbliża. Za moment zaproszę też na krótką przerwę muzyczną, którą nam umili Wojsko Polskie. A po przerwie powrócimy. Postaramy się odebrać jeszcze kilka telefonów i też poproszę naszego gościa o krótkie podsumowanie naszej audycji, bo czas nieubłaganie płynie. Zapraszam na przerwę i wracamy już za moment.
Oh!